Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Tu gra planszowa Boso przez świat. Doskonały prezent. Kupione!
Cejrowski.com/sklep
Studio Dziki Zachód.
To, czy by pani chciała, bo mam trzy na wierzchu, że Trump startuje, że rakieta spadła i że mundial w Katarze.
A to niech pan wybierze tym razem.
No, mundial w Katarze jest szybki. Otóż wydali 220 miliardów dolarów. No mają z ropy, która podrożała, w związku z tym wydali mniej ropy na sfinansowanie tego swojego mundialu, niż musieliby wydać bez wojny na Ukrainie. I to jest więcej, ktoś policzył, niż wydatki na wszystkie poprzednie 20 mundiali łącznie. Ja się na piłce nie znam, ale jak to przeczytałem, to mi rachunki się podobają. No, pojechali po wszystkim. I teraz mogą stawiać żądania. Postawili światu żądania, na które świat nie powinien się zgodzić, nie powinien pojechać na te mistrzostwa. Otóż postawili żądania takie: my tu jesteśmy krajem arabskim i koranicznym i w związku z tym napisali całą listę rzeczy, których nie wolno robić. I teraz świat zachodni, który już nie jest światem chrześcijańskim ani judeo-chrześcijańskim, tylko wyzbył się tego, szczególnie Unia Europejska. No Polska jest tu wyjątkiem, cały czas trzyma się jeszcze przynajmniej formalnie nazwy katolicka Polska. Natomiast na zachodzie Europy burzy się kościoły i tak dalej, likwiduje się religię ogólnie. Więc ten świat zachodu, który wyzbył się religijności własnej, natomiast trzyma się praw człowieka i takich ogólnych zasad, że my to jesteśmy za demokracją i za tym, żeby każdy miał, mężczyzna, prawo w sukience chodzić i tak dalej. Ten świat zachodu przymknął gębę twardo i nie protestuje w obronie praw ani kobiet, ani w obronie tego, żeby się gorzałki można było napić swobodnie, ani w obronie praw tych biednych ludzi w Katarze, którzy są zniewoleni poprzez własny system. Nagle z okazji piłki świat zachodu zamilkł, bo 220 miliardów dolarów to jest tyle pieniędzy, że świat postanowił pojechać na tę imprezę.
Mnie to w ogóle mnie to akurat nie zdziwiło, bo to są takie podwójne standardy i wcale jak dla mnie to nie było specjalne zaskoczenie.
Ja wiem, ale oni tu komentują w telewizorach, jakie to okropne, jakie tam okropne rzeczy, których nie wolno będzie robić. No i ja cały czas do telewizora, jak głupi, mówię, to nie jedź. Skoro cię do żywej rozdrapanej rany oburza to, w jaki sposób Katar traktuje przybyszów na swój teren, zamiast wydzielić jakąś obóz taki mundialowy i tam w środku, w tym obozie, jak ktoś przyjechał z zagranicy, to se może robić po swojemu, życie uprawiać. Nie, tam Biblii nie wolno przywieźć, mszy nie wolno odprawić, a zawodnicy religijni z innych krajów, co mają, a buddyści co mają zrobić? Czy wolno się pomodlić, czy nie wolno w Katarze? No tam w Katarze niczego nie wolno. No i pani coś mówiła, przepraszam.
Nie. Ja tylko powiedziałam o tych podwójnych standardach, a dzisiaj też rozmawiałam z takim ekspertem od spraw tureckich, kurdyjskich, bo mówiliśmy o kolejnych tam bombach, które spadły na Syrię i też taka ciekawostka, on faktycznie zwrócił uwagę na to, że kilka lat temu, jak nielegalny uchodźca, bo dziecko faktycznie utonęło, które próbowało się przedostać do Europy, no to o tym mówiły wszystkie media europejskie, to było roztrąbione na lewo i prawo, a tak na dobrą sprawę, jak teraz umierają tam dzieci i to nie w postaci jednego dziecka, tylko przecież dużo więcej, no to też świat mediów milczy i tak można by tysiąc takich rzeczy, tak na dobrą sprawę, to praktycznie przy każdym konflikcie czy jakimś takim sporze ideologicznym, no to są podwójne standardy, już wszyscy przechodzą do tego, to jest tak po prostu na porządku dziennym.
No to skoro o podwójnych standardach, to nas prowadzi do tematu, że Twitter wznowił konto Trumpa, o czym Elon Musk mówił już dawno temu, że to granda jest, żeby komukolwiek zamykać konta. Niech ten ktoś sobie sam odpowiada za swoje słowa przed sądem albo za publikowanie treści plugawych bądź nielegalnych typu WikiLeaks. Ten facet siwy, zapomniałem jak on tam, Australijczyk taki siwy w młodym wieku, odpowiada za własne czyny, zaryzykował, coś opublikował i Elon Musk był zwolennikiem tego, że publikować wolno wszystko, absolutnie wszystko, bo my jesteśmy tylko maszyną do przekazywania informacji, a nie jesteśmy nadawcą. No i w związku z tym tam najpierw zapytał uczestników Twittera, czy chcą przywrócenia konta Trumpa, potem je przywrócił i potem w sposób nienaturalnej szybkości sposób to był, że tam w ciągu pół godziny 3 miliony ludzi sobie zarejestrowało ponownie Trumpa, pokazało, że tam obserwuje go. Trump to w ogóle był rekordzista, on tam ponad 20 milionów ludzi miał, 27, czy
tak,
ile?
Tak, on tam szalał bardzo na Twitterze. To... Wszyscy się zastanawiali, czy to były jego wpisy, czy nie w pewnym momencie.
Jego były. No to było widać z daleka, że jego, bo robił błędy charakterystyczne dla siebie. Już potem przestali kwestionować to, że jego. Najpierw kwestionowali, bo to było niebywałe, że prezydent kładzie się spać o 11, a wstaje o 3:30 i rusza do pracy. I zaczyna od tweetów. To myśleli, nie, ktoś tam wypuszcza te tweety wcześniej napisane, ale potem z korelacji zdarzeń okazywało się, że on przeczytał gazetę, której nie mógł znać wieczorem, bo jeszcze jej nie było, albo jakiś news się zdarzył na drugim końcu globusa i rzeczywiście skomentował to na żywo. No więc Trump był żywy na Twitterze, teraz na razie jest nieżywy, w tym sensie, że konto mu przywrócono, ale on już w tym czasie założył swoją platformę Truth, która tam kręci się, powiedzmy sobie, słabo, bo ludzie są przyzwyczajeni do Twittera. Trzeba by podzielić Twitter z ustawy antymonopolowej na mniejsze kawałki i wtedy ludzie by prawdopodobnie wybierali sobie jedną z trzech czy czterech dużych platform, a nie tę jedną, jedyną, która jest największa. Bądź byliby na trzech różnych. No i Trump ogłosił, że startuje w wyborach i w związku z tym też się opiera przed wejściem, może jak ja to mówię, to już wszedł z powrotem na Twitter, ale ma własną platformę, ogłosił, że będzie kandydował w 2024 roku, chce być prezydentem, znowu wybrany i w związku z tym na razie się powstrzymuje przed wejściem na Twitter. I to tyle wiemy. To tyle wiemy.
Czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy. Klik. Dzwonek obok. Bardzo proszę wszyscy. Klik. I opcja wszystkie powiadomienia. Wszyscy klik. I jest piękna klika.
A ma pani komentarz?
To tyle wiemy. To na temat może
Trumpa?
Jeszcze...
Chce tak, się pani głosować na Trumpa?
Ja tu nie mam takiej możliwości, żeby głosować na Trumpa, więc nie będę...
Teoretycznie, czy chciałoby się pani głosować na Trumpa dzisiaj, w tej sytuacji? Jaka jest?
Ja bym zagłosowała na Trumpa, bo ja lubiłam go jako polityka, doceniałam go też za trochę, gdzieś się zapoznałam z jego biografią, miałam takie poczucie, że to był taki facet, na którego faktycznie bym zagłosowała. Przekonał mnie do siebie, no ale
ja też bardzo mocno
nie znam się na...
Wtedy miałem podobne zdanie i przeczytałem wiele jego książek, kupiłem sobie wszystkie, żeby zrozumieć gościa. Nie zdążyłem, myślałem, że będzie miał drugą kadencję, nie zdążyłem doczytać wszystkich jego książek. Sprawdzałem, że to, co mówił 20-30 lat temu, mówi również teraz. To albo spostrzeżenia, jakie miał na temat Chin 20 lat temu. To one wtedy nie były oczywiste, dzisiaj są oczywiste, więc czytałem te książki w tym kierunku politologicznym. A teraz, gdyby mnie pani zapytała dzisiaj, to nie wiem. Zmieniło się tak wiele. Ameryka jest tak zmęczona konfliktem wewnętrznym. To, co nas kręciło, kiedy Trump tweetował 4 lata temu, podniecało nas i byliśmy na takiej fali zdobywców, że wreszcie uporządkujemy Amerykę. Kiedy po wyborach Biden zaczął urzędować, to ludziom opadły skrzydła i płetwy i stwierdzili, i jeszcze ta inflacja, i te ceny benzyny, i zagrożenie bombą atomową i tak dalej. Ludzie oklapli i chcieliby już teraz tylko spokoju, a Trump spokoju nie zapewni. Trump jest waleczny, w związku z tym będzie znowu wznawiał, będzie podrywał nas do walki, żebyśmy zawalczyli jeszcze raz o Amerykę, a ludzie w tej chwili chcą zawalczyć tylko o spokój wewnątrz własnego domu. Co będzie za 2 lata, nie wiemy, bo Trump już był w kilku upadkach życiowych i się podnosił, ale w tej chwili jest skreślony w mediach amerykańskich, również prawicowych, bardzo często, na takiej zasadzie, że to, co on proponuje, to już nie jest na te czasy. Ameryka straciła ducha. Zeszło powietrze z Ameryki, nawet z tych bardzo walecznych ludzi w czerwonych czapkach zeszło powietrze, mają tyle problemów narzuconych na plecy, że nie są w stanie myśleć o niczym więcej poza własnym domem.
Taka, no i to jest taki, taki, tak, smutna, ale też faktycznie pytanie, czy pojawi się jakaś alternatywa i pytanie o przyszłość, bo to no, nie Trump, ale no, ja na przykład na Bidena bym nie głosowała, jeżeli byłabym Amerykanką, jeżeli miałabym takie prawo i nie wiem, czy pan widzi, albo ma pan pomysły.
Nie, nawet demokraci nie chcą. Oni teraz się zastanawiają, jak go sprzątnąć. Kłopotem dla nich są, dla demokratów, te wybory, których nie przegrali. Oni chcieliby bardziej przegrać te wybory, ale jednocześnie broili w różnych miejscach, żeby nie przegrać. I teraz mają z tym kłopot, bo gdyby przegrali kompletnie Senat, gdyby przegrali Izbę Reprezentantów, to mogliby sprzątnąć Bidena i powiedzieć, potrzebujemy kogoś nowego, bo jesteśmy w nowych okolicznościach. Ale okoliczności się nie zmieniły. Przewaga Republikanów w Dolnej Izbie jest mikroskopijna. Czyli jeżeli wszyscy Republikanie zachowają rygorystycznie dyscypliny partyjne, a w Ameryce to jest bardzo trudne, bo tam każdy kandyduje w jednomandatowym okręgu, więc nie ma lojalności wobec jakiegoś Jarosława Kaczyńskiego, który wpisałem cię na listę, masz robić tak, jak ja cię kazałem. W Ameryce tego nie ma. Zachowanie dyscypliny partyjnej w głosowaniach będzie strasznie trudne i demokraci to wiedzą i wszyscy to wiedzą. W związku z tym, jak się kilkoma głosami ma przewagę, w Dolnej Izbie, no to trudno mówić o tym, że władzę trzymają Republikanie. No i demokraci teraz mówią tak, no z daleka opiewamy wielki sukces Bidena, że utrzymał tę Dolną Izbę, no straciliśmy parę głosów, ale jednak mamy na tyle wielką grupę naszych, że będziemy w stanie kontrolować Republikanów. W Senacie będziemy w stanie ich kontrolować na pewno. I w Białym Domu ich kontrolujemy, no to nie możemy teraz wymienić Bidena na nikogo innego. Musiałby, nie wiem, umrzeć albo wypadek mieć jakiś, to wtedy dopiero możemy mówić o zmianie Bidena, bo teraz no Biden jest naszym sukcesem i tak wam mówimy od 2 lat, że to jest doskonały gość. W każdych wiadomościach wam tak mówimy. Więc teraz nie możemy powiedzieć, to nie będzie kandydował na reelekcję.
Mm-hmm. No tak. To może już teraz na moment zostawimy Amerykę, bo powiedzieliśmy o Katarze, powiedzieliśmy chwilę o wyborach.
Puszczę pani piosenkę i do rakiety wrócimy po piosence, dobra. Żeby jakoś się odciąć. Natomiast piosenka jest o więzieniu. Johnny Cash śpiewał Folsom Prison Blues, gdyż ta nowa grupa republikanów, którzy weszli do Dolnej Izby, powiedziała, teraz się weźmiemy za te śledztwa, które były zamieszane pod dywan. FBI, które kupiło Pegasusa. I w Ameryce to jest afera w tej chwili. W Polsce ta afera zniknęła w zeszłym roku chyba. FBI kupiło Pegasusa, czyli urządzenie izraelskiej produkcji do podsłuchiwania wszystkiego. Jak pani ktoś wyśle maila i Pegasus będzie ukryty pod spodem i pani to odbierze jako SMS-a, jako maila na swoim telefonie, to nagle FBI ma klucze i może włączyć pani mikrofon, kiedy oni chcą, nawet przy zgaszonym telefonie. Kamerkę mogą włączyć. Na każdym urządzeniu, na którym pani pracuje, mogą włączyć sobie wszystko i sobie wszystko słuchać i czytać. No to jest afera w Ameryce. Była zamieciona pod dywan, a teraz Republikanie nowi mówią, wsadzimy was do więzienia. Szefa FBI za te przekręty wsadzimy do więzienia. Bidena wsadzimy do więzienia za to, że był skorumpowany i tam z Chińczykami i z Ukrainą robił interesy. Nie Huntera, nie. Joe Bidena wsadzimy do więzienia. Więc teraz Republikanie zaczęli mówić o wsadzaniu do więzienia i stąd ta piosenka.
Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. Cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
A to super, że puścił pan utwór Johnny'ego Cash'a. To jest taką ciekawostką, powiem słuchaczom Radia Wnet, bo być może nie wszyscy wiedzą. On świetny zagrał koncert w tym więzieniu, ale faktycznie nigdy nie siedział jako osadzony, natomiast tam się bardzo mocno wczuł. Potem jeszcze chyba też walczył o prawa więźniów. Kiedyś miał nawet jakąś rozmowę z Nixonem, chyba z Nixonem musiałbym jeszcze to sprawdzić, żeby jakąś reformę przeprowadzić w tym więzieniu. On bardzo mocno właśnie był, tak się utożsamiał, chociaż sam nigdy skazany nie był.
To ponieważ jestem stary byk, to pani dopowiem coś jeszcze, co ja wiem. Otóż on tych koncertów dawał wiele. w przeróżnych więzieniach, nie tylko te dwa najsławniejsze, nawet w Szwecji był w jednym z więzień i jest płyta koncertowa z jego występu w Szwecji, bo zaangażował się w prawa więźniów nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast sam nie siedział, ale na jego pierwszym koncercie więziennym albo na drugim, ale zdaje mi się, że na pierwszym, siedział osadzony Waylon Jennings. I tak się zainspirował, że nauczył się grać, a po wyjściu z więzienia został mega gwiazdą muzyki country, wydającą płytę za płytą. Był porównywalny wielkością do Kesha. Waylon Jennings, który wcześniej nie był muzykiem, tylko był zwykłym osadzonym. I ten dopiero się wczuł, proszę pani, w więziennych piosenkach.
No, no ale dobra, to tak, to teraz... można, jak noczony Kesz, tak, wyjątkowy. Ale teraz mamy jeszcze właśnie bardzo taki no, trudny temat, bo to rakiety czy fragmenty rakiet, które spadły na terytorium Polski, niestety dwóch naszych obywateli nie żyje. No i mamy tak naprawdę kilka różnych wersji wydarzeń tego, co się stało, bo z jednej strony... Pakt Północnoatlantycki NATO, czyli Jens Stoltenberg powiedział, że to nie była rosyjska rakieta i że nie ma żadnych danych, które by wskazywały na jakąś eskalację czy zwiększone ryzyko ataku Rosji na terytorium NATO. Joe Biden powiedział, że ten wybuch został spowodowany przez ukraiński pocisk obrony powietrznej. To jest też narracja Polski. Zupełnie inne spojrzenie było ze strony ukraińskiej. Zełenski najpierw na 100% twierdził, że to rakieta rosyjska. Później chyba dał wywiad Bloombergowi i się powiedział, że na 100% nie jest pewien, ale tak czy siak to wina Rosji. No i jeszcze mamy też rzecznika Kremla Pieskowa, który przekazał, że twierdzenia Kijowa są odpowiedzialności Moskwy za tą tragedię, są kolejną historyczną, rusofobiczną reakcją. To są cztery różne spojrzenia. No i mamy taką reakcję, jaką mamy. Tak.
Nie cztery, tylko trzy. Niech mi pani powie, czy Stoltenberg został onucą Putina po tym, jak broni ruskich. No bo gdyby pani powiedziała coś takiego, co powiedział Stoltenberg, że to na pewno nie Rosjanie i wiemy to na pewno, to by pani została natychmiast onucą. Natomiast jak on to mówi, mówi dokładnie to samo co Kreml, to nie jest onucą teraz? No, oczywiście wszyscy chcemy uniknąć wojny, ale niepokojące bardzo było to, że Amerykanie, którzy latają nad tą granicą, widzą wszystkie pociski, są tam samoloty amerykańskie patrolowe oraz obserwują z kosmosu pogranicze Polski, Ukrainy oraz cały teren wojenny, że oni tyle czasu mówili, że nie wiedzą, co to za rakieta i skąd. To jest niepokojące, znaczy te urządzenia ich patrolowe to są takie do kitu, że nie widać gorącego pocisku, który leci, zostawia ślad w powietrzu, nie widać skąd wyleciał i gdzie wylądował, bo to był problem. Kto to wystrzelił? Z którego miejsca wyleciała ta rakieta, a nie to, gdzie upadła? To, gdzie upadła, to problem był drugorzędny. A pierwszorzędny w tamtym momencie był taki, czy to pomyłka żołnierzy ukraińskich, czy świadomy ruch Putina w kierunku wojny z NATO. No i co? I Amerykanie do dzisiaj w zasadzie nie odpowiedzieli na to pytanie, poza twierdzeniami twardymi, że wiemy na 100%, że to nie Ruscy, tylko że to Ukraińcom coś poleciało.
No to na pewno jest to właśnie to, o czym pan powiedział po pierwsze, że nie działa dobrze ta obrona powietrzna. Ja sobie wyobrażam, że być może to jest nie wiem, element zaskoczenia, że może to były fragmenty tych rakiet, czyli one się rozpryskują tak naprawdę na 10 kilometrów.
Przewija się taśmę kosmiczną, przewija się taśmę z tej satelity i się ogląda, co leciało. Oni rejestrują, po prostu sieją po wszystkim, żeby wiedzieć, co było, co będzie. Jakoś nie mogę uwierzyć w to, że, no, albo nas oszukują, że te urządzenia są takie dobre, w czasach, kiedy nam je próbują sprzedać ogólnie Amerykanie, całemu światu, czy publiczności, kiedy my próbujemy sprzedać swoje urządzenia. Izrael udowodnił, że ich kopuła działa doskonale. Przepuszcza czasami jakieś pociski, gdy zbyt wiele różnych uderzy z tej samej strony i tak dalej, to ta kopuła obronna nie działa. Natomiast oni wielokrotnie w akcji udowodnili, że ogólnie to bardzo dobra jest. Natomiast
to
my
prawda, tylko
cały
to jest
czas
zupełnie...
wierzymy na słowo.
Tak, tak, tylko z Izraelem faktycznie nam się zdarza, że jakieś rakiety przelatują w bardzo małej ilości, ale to też są często rakiety, no takie chałupnicze jakieś roboty, to jest naprawdę w tej strefie Gazy
tak,
bez
albo nisko
pieniędzy,
lecą i, po prostu, i, to... i ta... I ta kopuła decyduje, czy chce walnąć w tę rakietę, czy wolę, żeby ona spadła. Bo jak w nią walnę, to ona wybuchnie i być może dokona większych zniszczeń, wybuchając w powietrzu razem z naszą rakietą, która ją rozwala, niż gdy sama chałupnicza robota spadnie na ziemię i tam rozwali kawałek
tak,
pola.
A my za naszą granicą mamy do czynienia z ogromną tak naprawdę eskalacją i z tym, że tam setki tych rakiet spadają i to tak blisko naszej granicy. Ja to nawet byłam zaskoczona, że to się dopiero teraz wydarzyło. To znaczy mamy tak, bo przecież już na początku tego konfliktu mieliśmy, że 18 kilometrów gdzieś tam od jakiejś małej miejscowości polskiej spadła. Koleżanka do mnie dzwoniła, która już teraz nie przypomnę się, ale mieszka też przy samej granicy, że ona po prostu słyszy gdzieś jakieś odgłosy po prostu strzelania i jest przerażona. Więc ja byłam zaskoczona, że tak późno to się stało.
No, to jest w tym sensie nasza wojna, że jest tuż na naszej granicy i jak latają rakiety, to oczywiście, że coś spadnie po naszej stronie. Natomiast bardzo niepokojące było to, od strony amerykańskiej patrząc, że we wszystkich mediach tutejszych cytowano te uporczywe słowa Żeleńskiego, kiedy on był pewny, że to na pewno nie jest pocisk ukraiński. Jestem wodzem, głównodowodzącym, sprawdziłem, wiem na 100%, że to nie jest nasza rakieta, tylko to Ruscy zrobili. To jest zachowanie mega nieodpowiedzialne. Jeżeli potem się rakiem wycofuje z tego i mówi, że no to, co mówiłem na początku, to nieprawda. No to akurat to, co mówił wtedy, wiem na pewno, że to ruska rakieta. Sprawdziłem, jestem wodzem. Wiem, gdzie moi strzelają. Wiem, że to nie nasze. Jeżeli on coś takiego mówi bez sprawdzenia danych, to pakuje świat, przynajmniej Polskę, w piąty artykuł. Bardzo niepokojące. Nieodpowiedzialne. No już nie wiem, jak to powiedzieć inaczej.
No ale powinien czwarty,
jakoś po łapach dostać za to. Powinien po uszach za to. Nie wolno tak mówić. Jak nie jesteś pewien, to nie mów, że jesteś pewien. No chyba, że był pewien.
Może trochę dostał, bo chciał, żeby Ukraina uczestniczyła teraz w śledztwie i ani Ameryka, ani Polska nie wyraziły na to zgody, więc jest no,
chciał nas wciągnąć
do procedury.
Tymi nieodpowiedzialnymi słowami wciągał Polskę w artykuł i całe NATO w artykuł 5. I teraz przechodząc, bo jeszcze 2 minuty tylko nam zostały. Przeczytaliśmy artykuł 5, ja i pani, i tam jest napisane o ataku. Jeżeli którykolwiek członek NATO zostanie zaatakowany, to tak jakby jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie ma natomiast nigdzie w traktacie natowskim definicji ataku. Nie wiemy, czy pojedyncza rakieta to jest atak, czy przejazd pojedynczego czołgu przez granicę to jest atak, czy przejście jednego żołnierza, który strzela do naszych ruskiego przez granicę z Kaliningradem, czy to jest atak. Więc jest trochę wybrakowane te przepisy NATO są, bo nie ma definicji, czym jest atak. To mamy sobie zdefiniować w momencie, jak nastąpi. Czyli możemy definiować,
nie ma też definicji, jeżeli chodzi o artykuł 5, to też nie ma definicji tego, jaka ma być ta odpowiedź. To jest druga rzecz, ani też w jakim czasie. I to jest kolejna rzecz tak naprawdę. Już nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale dopiero po tym szczycie NATO, który się odbywał w Madrycie kilka miesięcy temu, my też całkowicie zrewidowaliśmy to nasze myślenie o obronności, bo to też było tak, że najpierw nasza strategia zakładała, że my oddajemy kawałek terytorium i dopiero wtedy czekamy na przybycie, i to tak duży kawałek do Wisły, i dopiero wtedy czekamy na przybycie wojsk, ewentualnie tam amerykańskich i pomoc i próbujemy się bronić. No a to nie na tym polega. Chodzi o to, żeby w ogóle im nie dać wejść, prawda?
Na zakończenie komentarz amerykańskiego generała, który powiedział, a czy ktoś doczytał do artykułu 11? Może mylę teraz numerek, czy tam do 20. Czy ktoś doczytał? Bo artykuł 5 mówi, że wszyscy mamy odpowiedzieć, ale artykuł dalszy, 11 powiedzmy, mówi, że każde państwo musi w ramach własnych procedur zdecydować o wejściu do wojny. Czyli w Ameryce musi się zebrać kongres i powiedzieć, wchodzimy w tę wojnę. Więc traktat NATO jest fajny, ale ze względu na swoje zapisy w artykule 5, nie wiadomo czym jest atak, i w artykułach dalszych, że każde państwo musi samo uchwalić wejście do wojny, to nie zadziała w naszej obronie z dnia na dzień. Skończyłem.
Kropka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód.
I Jaśmina Nowak, dziękuję, też gospodarz studia Dziki Zachód.
Spokojnego Bye. Wieczoru wszystkim tutaj w Polsce. Do usłyszenia.
Studio Dziki Zachód.